Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam serdecznie Państwa w kolejnej audycji w dialogu o Bogu. Dzisiaj z Państwem Daga Diuk, a moim gościem jest Kasia. Cześć Kasiu.
Witam.
No i chyba najlepiej będzie, jak powiesz parę słów o sobie sama. Czym się zajmujesz? Gdzie mieszkasz?
Obecnie mieszkamy w pięknej malowniczej wiosce niedaleko Warszawy, ale przez długie lata mieszkaliśmy całą rodziną w Warszawie. Teraz z ulgą przyjmujemy to, że nie musimy się kisić w miejskiej atmosferze. Z wykształcenia jestem przede wszystkim chyba psychologiem, chociaż mam też inne różne przygody edukacyjne, między innymi jestem położną również z wykształcenia, ale w tej chwili obecnie oddaję się głównie mojej rodzinie, w szczególności wychowywaniu dzieci, również edukacji domowej starszych z moich dzieci, no i dogadzaniu na każdym kroku tej mojej rodzinie, tak żeby im wszystkim było ze mną dobrze.
No właśnie, celowo poprosiłam ciebie, żebyś sama o sobie powiedziała, bo ja chyba bym mówiła za dużo o tobie, bo odkąd cię poznałam, to wydaje mi się, że jesteś osobą, która na każdy temat coś wie i naprawdę no, ma w ogóle głowę 8 na 8. I generalnie no, jest to ciekawa sprawa. W ogóle ja też chcę podkreślić, że jesteśmy właśnie w tej malowniczej miejscowości. Jak najbardziej podkreślam, że jest ona malownicza. I jest to dla mnie w pewnym sensie zaskakujące, a w pewnym sensie cudowne, że wszystko to, co zdobyłaś w życiu zawodowo, bo na pewno zajęło ci to wiele lat tak naprawdę, zdobycie wykształcenia, bo też nie powiedziałaś, że jesteś doktorem psychologii, tak?
Tak się zdarzyło, ale to bardziej traktowałam jako przygodę życiową, niż konieczność, że muszę mieć wykształcenie.
Dobrze. Zwał jak zwał. Ile lat się uczyłaś wszystkiego, czyli swoich zawodów?
To wszystko zależy, jak liczyć, ale to, no, gdyby chcieć skalkulować, no, to takich studiów, znaczy takiego uczenia się rzeczywiście już w kierunku, no to 5-letnie studia psychologiczne, ale zrobiłam je w 4, więc powiedzmy uczciwie, że 4 lata. Kolejne 5 lat doktorat. Potem jeszcze miałam roczną przygodę z rolnictwem. Dzięki temu jestem dyplomowanym rolnikiem. No i 3 lata studiów z położnictwa. Ale moje dzieci zaczęły się rodzić, kiedy byłam jeszcze na studiach doktoranckich.
Dobra, do dzieci zaraz przejdziemy, bo jest
to... Chodzi o to, że to pewne rzeczy w moim życiu, pewne sprawy bardzo ważne na siebie nachodzą. I to nie jest tak, że ja poświęciłam kilkanaście lat na naukę i nic się innego w moim życiu w tym czasie nie działo.
Jasne,
bo bym się zanudziła.
Jasne, ale ja zmierzam do tego, że przychodzi taki moment w życiu, że właściwie swoje dyplomy wkładasz no, do szuflady, nie chcę tak mówić, bo cały czas z tego korzystasz i generalnie jest to twój skarb wielki. Natomiast, no właśnie, wyprowadzasz się do pięknej, malowniczej miejscowości, rodzisz i wychowujesz 5 dzieci wspaniałych. Mało tego, sama uczysz dzieci, tak? Edukujesz.
Czyli właśnie tak jak powiedziałaś, ja nie mam poczucia, że mi się to wykształcenie marnuje. To jest pewnie jeden aspekt, dla którego cały czas uważam, że warto było się uczyć. A drugi i pewnie jeszcze ważniejszy jest taki, że ja bardzo lubię się uczyć. Czyli każde moje studia miałam poczucie, że były czymś takim bardzo osobiście dla mnie. Tak, bo ja czułam, że od tego w jakiś sposób mądrzeję, nabywam nowej wiedzy, nowych doświadczeń. I teraz też w życiu, jakby też w pracy z moimi dziećmi, cały czas mam poczucie, że ja z tego czerpię i to mi się przydaje. A jeszcze bardziej mi się to przydaje w kontaktach z innymi ludźmi. I znaczy to pewnie też trochę wynika, może inaczej, pewnie głównie wynika z tego, że jestem człowiekiem bardzo mocno zakompleksionym i z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. I dzięki temu, że pewną tą wiedzę mam, gdzieś między ludźmi czuję się użyteczna. Tak? Inaczej to zostałoby mi tylko wielki dołek wykopać i głęboko w tym dołku się zakopać, nie wychodzić, nie pokazywać się nikomu, bo wstyd kogoś takiego gdzieś między ludzi puścić. A dzięki temu, że gdzieś ta moja wiedza się komuś przydaje, tak, to ja się czuję bardziej pewnie w towarzystwie. Tak? Chociaż z drugiej strony mi cały czas jest trudno uwierzyć w to, że nie wiem, moja wiedza jest większa niż czyjaś inna, tak? Że ja coś więcej wiem, coś więcej potrafię. Cały czas mi się wydaje, że to tak jest, no wszyscy to wiedzą tak naprawdę. Wręcz o niektórych rzeczach to może wstyd mówić, tak? Bo to jest takie oczywiste. A potem gdzieś w rozmowie się okazuje, że nie, tak, że to doświadczenie jest ważne dla kogoś, że ktoś mówi, o kurczę, ale ja o tym pierwsze słyszę. To jest świetne. I mówię, dla mnie zdobywanie wiedzy jest pewną, bardzo taką istotną częścią mojej osobowości, tak? Dla mnie to jest strasznie ważne i w którymś momencie chyba też przez to się wypuściłam ten doktorat. Tak, gdzie gdzieś nagle poczułam, że jest coś, w czym ja sobie w życiu dobrze radzę. Bo skończyłam studia z wyróżnieniem, z drugą lokatą na roku i to był dla mnie szok, bo przez całą szkołę podstawową i przez całe liceum ja rosłam w przekonaniu, że ja nic nie umiem, ja się do niczego nie nadaję. Utwierdzali mnie w tym moi wychowawcy, utwierdzali mnie w tym moi rodzice i dopiero na studiach ja zobaczyłam, że ja zdaję egzamin na piątki, na czwórki i nie wszyscy tak zdają.
Jeszcze ci przerwę, czy wtedy znałaś Pana Boga? Kiedy żyłaś w takim poczuciu małej wartości?
Wiesz, ta moja znajomość z Panem Bogiem jest skomplikowaną o tyle sytuacją, że pochodzę z rodziny przedziwnej, gdyż mój rodzony tato jest, no, mówiąc zupełnie uczciwie, heretykiem, tak? Gdyż należy do kościoła mariawickiego. W tej chwili to chyba nawet ma już niewielki związek z tym kościołem. I osobliwie na mój taki religijny rozwój w dzieciństwie największy wpływ miała właśnie babcia ze strony taty, która jest bardzo taka silnie religijnie nastawiona do wszystkiego. Ona we wszystkim bardzo pilnuje, żeby się dużo modlić. Wszystkich nas zawsze upomina, ale módlcie się, pamiętajcie, przed podróżą to koniecznie coś trzeba, chociaż Ojcze Nasz zmówić, żeby tutaj Panu Bogu się w opiekę oddać. I z jednej strony to fajne, tak? Bo gdzieś tam zawsze we mnie taka potrzeba Boga na każdym kroku była. Ale z drugiej strony od samego początku to było wybaczone. I jakby w tym momencie to było trudne. Rodzice mnie nie posłali do pierwszej komunii na przykład ze wszystkimi dziećmi, no bo jakby to tata inaczej to wszystko widział i tam takich praktyk nie ma w jego kościele. Gdzieś w którymś momencie ja sama do pewnych rzeczy doszłam i stwierdziłam, że jednak Kościół katolicki to jest to miejsce, w którym się odnajduję. Ale cały czas mam poczucie...
Ale który to był moment? Interesuje
mnie. To była końcówka szkoły podstawowej. Rozumiem. Kiedy ja postanowiłam sama, że ja chcę chodzić na religię z moimi koleżankami i kolegami z klasy i do bierzmowania już się przygotowywałam normalnie razem z nimi. W międzyczasie sama sobie poszłam do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii i już, tak? Natomiast jakby trudno powiedzieć, że to było nawrócenie jakieś radykalne, tak? Bo dla mnie Pan Bóg zawsze był szalenie ważny. Tak? Przy czym on był dla mnie ważny jako źródło takiej wszechogarniającej miłości. Tak? Ktoś niesamowicie ważny, kto nad tym całym zwariowanym zupełnie światem gdzieś tam panuje. Tak? I tak naprawdę bez niego to wszystko by nie miało sensu. Co nie zmienia faktu, że poczucie własnej wartości niskie miałam zawsze i mam. Tak? Jakby wiem, że to jest tak naprawdę jedyny byt, który mnie akceptuje taką, jaką jestem. I przed mi się nie muszę krępować tego, że czegoś nie umiem, czegoś nie wiem, nie tak wyglądam, jakbym chciała, albo cokolwiek innego. Natomiast wobec ludzi czuję się zawsze strasznie mała i taka jakaś, nie taka, jak powinna być.
Pewnie miejsce jeszcze do uzdrowienia.
Naprawdę. Być może. Znaczy, jakby ja z wielu źródeł mam taką informację i po własnych studiach i po kontaktach z różnymi osobami, którzy się znają, że jestem osobnikiem do głębokiej terapii. Ale ja sama się o to nie zdecyduję, tak? Może będzie tak, że coś się w moim życiu nagle takiego zdarzy, że gdzieś pozbędę się tego problemu, który mam, ale jakby do tego, żeby pracować nad tym, nie wiem, to też trochę jest tak, że pewnie jest to część mojej osobowości. Taka już jestem. Podobnie jak w którymś momencie dotarło do mnie, że mam wrażliwość zupełnie inną niż większość ludzi. Ja przez długie lata siebie nie rozumiałam pod pewnymi względami, dlaczego ja tak, a nie inaczej reaguję. I dopiero w dorosłym życiu, zresztą pewien ksiądz w pewnych okolicznościach dosyć osobliwych mi uświadomił, że mój poziom wrażliwości nie jest normalny. Tak? I że generalnie to ja się z tym męczę i że powinnam też co najmniej prosić Pana Boga o to, żeby to ode mnie zabrał, bo z tym się nie da żyć. I potem długo nad tym myślałam i stwierdziłam, że może coś w tym jest, ale z drugiej strony bez tego ja nie będę sobą.
No dokładnie.
Tak? I jakby to jest uciążliwe strasznie, bo mnie, no nie wiem, każde jakieś nieprzemyślane przez kogoś słowo boli po prostu tak, jakby mnie żywym żelazem przypiekał. Ja się uczę sobie z tym radzić. Tak? Ja nie reaguję tak jak dziecko histerycznie, bo ktoś mi coś powiedział i się obrażam, ale mnie to cały czas tak samo boli. Ale z drugiej strony sobie myślę, że dzięki temu ja dostrzegam pewne rzeczy, nad którymi większość ludzi przechodzi i idzie dalej. A ja widzę, tak? I w związku z tym czasem mam też na przykład szansę komuś pomóc, tak? Z czego nikt inny nie zauważy, bo każdy stwierdzi, ale on nie prosił o pomoc. On wprost nie prosił, ale ja widzę, że z niego coś takiego bije, że on tej pomocy potrzebuje.
Dar mojego życia.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Powiedz, Kasiu, czy wiedziałaś od zawsze, że małżeństwo jest twoją drogą powołania?
Od zawsze wiedziałam, że chcę mieć dużą rodzinę, a to jest w oczywisty sposób połączone z tym, że jakby, żeby mieć całą rodzinę, trzeba zacząć od znalezienia męża. Choć miewałam takie w okresie dojrzewania, szczególnie gdzieś tam przebłyski, że może moje miejsce jest w klasztorze, ale to były takie krótkie, gdzieś tam coś nagle mi błysnęło, że może. A dziś też myślę sobie tak, że jestem tego rodzaju człowiekiem, że chyba jestem sobie w stanie znaleźć miejsce wszędzie. Gdyby tak się zdarzyło, że trafiłabym do klasztoru, to podejrzewam, że i tam bym sobie poradziła.
No a jak to się stało, że osoba, no taka, o jakiej opowiedziałaś przed chwilą, tak? Chociaż ja tak cię nie postrzegam, ale oczywiście wierzę, że tak jest. I jak to się stało, że osoba taka niepewna siebie, zakompleksiona, spotkała, poznała, pokochała i wyszła za mąż szczęśliwie?
To, wiesz co, to jest taka historia śmieszna, o którą mój mąż się kiedyś prawie na mnie obraził. Bo kiedyś jakoś tak niefortunnie rzuciłam, tak, też takim czymś, co gdzieś mi samo przyszło, że ja sobie mojego męża nie szukałam, on się znalazł sam, po prostu przyszedł i jest. I tak to mniej więcej było, to on zabiegał, to on się w którymś momencie pojawił w moim życiu, a że był miłym, sympatycznym facetem. Pewnie to też jest trochę tak, że było mi łatwiej, bo mój mąż jest ode mnie trochę młodszy. W sumie nie dużo, ale obydwoje byliśmy bardzo młodzi, bo jak się poznaliśmy, to ja miałam lat 17, a mój mąż 16, więc w tym wieku jeszcze rok różnicy jest odczuwalnym rokiem. No tak. Tym bardziej, że ja rok wcześniej poszłam do szkoły, więc jak się poznaliśmy, to ja już byłam poważną licealistką, a mój mąż kończył podstawówkę, prawda? No więc to przepaść w tym wieku jeszcze. I mi pewnie było przez to łatwiej, bo tak jak właśnie tutaj ci mówiłam, no nie mam wysokiego mniemania o sobie, no ale taki właśnie młodzik, z przeproszeniem gówniarz, no to mógł się zafascynować starszą osobą. I pewnie to w dużej mierze miało swój udział w tym, że jakoś ta nasza bliska relacja się zapoczątkowała i było nam po prostu razem ze sobą fajnie, tak? Myśmy się śmiali, że nasze randki rzeczywiście można nazwać chodzeniem, dlatego, że myśmy się spotykali i do upadłego spacerowaliśmy po naszym rodzinnym mieście. Potrafiliśmy spacerować 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin. Odprowadzaliśmy się nawzajem do domu, a odległość między naszymi domami to jakieś 5 kilometrów. I tak on mnie, a potem ja jego. Cudownie nam się rozmawiało, mieliśmy wiele fajnych, wspólnych tematów i tak naprawdę potem całe nasze dalsze życie wspólne mam poczucie, że tak naprawdę bardzo taką ważną rzeczą tutaj u nas jest to, że jest oparte na przyjaźni. Tak? To nie jest zachwyt, jakieś tam romantyczne, wielkie uniesienie, które gdzieś tam wyskoczy w kosmos, a potem ups i nic potem nie zostało. Tylko jest to rzetelna przyjaźń, poparte jest to tym, że rozumiemy się, świetnie się znamy, tak naprawdę no, prawie od dzieciństwa.
Tak? No tak.
I no, tak naprawdę też takim człowiekiem ja się nie bałam budować rodziny. Tak, bo ja wiedziałam, że mój mąż jest człowiekiem, na którym się można oprzeć, że on zapewni nam byt, tak, będzie myślał o nas, nie będzie, że nagle fiu bździu odbije mu, bo on sobie chce, nie wiem, motor kupić albo wyścigowy samochód. Bo niestety koleżanki moje niektóre mają takich mężów.
A jak wyglądała wasza droga do wielodzietności? Od zawsze wiedzieliście, że będzie to duża rodzina, dużo dzieci?
Dlatego, że ja od zawsze chciałam mieć dużo dzieci. Zabawna sytuacja była taka, że kiedyś jak wracałam z białej służby z okazji wizyty Ojca Świętego na zlocie młodzieży w Częstochowie, to wciągnęła nas do przedziału taka starsza pani, strasznie była dziwna i odjechana i w którymś momencie ją tak naszło, zaczęła wróżyć ludziom. Jednemu chłopakowi mówi, o, ty będziesz księdzem, taką masz długą szyję. I w ogóle on się zawstydził, strasznie był śmieszny. Ja siedziałam naprzeciwko tej pani, miałam wielką dziurę na kolanie. I ta pani mówi, a ty pojechałaś do Częstochowy Matce Boskiej kolano pokazać. I sobie myślę, oho, zacznie się. A pani mi na to mówi, i bardzo dobrze. Matka Boska nie jedno widziała, kolano też jej nie zgorszy. I ty to będziesz mieć dużo dzieci. Będziesz mieć dużo dzieci i księcia za męża. 15 dzieci będziesz mieć.
To musisz się sprężać.
Bardzo mnie ta pani ubawiła. Ja zawsze się z mojego męża, jeszcze wtedy był narzeczonym moim, a jeszcze wcześniej chłopakiem, śmiałam, że ja to 15 dzieci będę mieć, bo tak mam wywróżone. I on mówił absolutnie, to nie ze mną, bo ja dwoje przed emeryturą, nie wcześniej. Natomiast już po naszym ślubie byliśmy na zjeździe rodziny mojego męża, bo taką maciotkę, która się zajmuje genealogią rodu. I na tym zjeździe nagle okazało się, że nie mniej, nie więcej, tylko mój mąż po kądzieli jest księciem ormiańskim. I w tym momencie powiedziałam mu, słuchaj, stary, teraz już przepadło, chcesz czy nie chcesz, książę za męża jest, musi być 15 dzieci. Tak na razie jest piątka i pewnie jakoś dużo więcej się nie zapowiada. Natomiast no, jest to fajna już rodzina. Mam głębokie też przekonanie, że dziecko w większej rodzinie się lepiej wychowuje. Ja mam to nieszczęście, że mam tylko jednego brata. I obydwoje z bratem bardzo chcieliśmy jeszcze rodzeństwo. Rodzice powiedzieli nie, no i zostaliśmy tacy we dwoje. Mój mąż ma trójkę rodzeństwa i ja widzę, jak oni mają świetne relacje teraz w dorosłości. Bo w dzieciństwie różnie bywało. Mm-hmm. Natomiast teraz to jest super, oni tak się wspierają. Mimo, że siostra ma kompletnie poglądy takie, z którymi my się nie zgadzamy i no, różne rzeczy nam nie pasują, to jednak jest to człowiek, który jest najbliższą rodziną. I kiedy trzeba, to ona wesprze i my ją wesprzemy i to jest cudowne. Bracia dwaj młodsi mojego męża poszli w biznesy w podobnym kierunku co mój mąż i też biznesowo się rewelacyjnie wspierają. Poza tym to dla mnie tak cudne. Oni wszyscy przyjechali za nami do Warszawy i byłam zachwycona, jak nagle na przykład szczególnie ten średni, który jest takim kaowcem rodzinnym, nagle dzwonił: Michał, na 10:00 zamówiłem bilety do kina. Zabieram Mateusza, idziemy. I to była taka rzecz, której mi zawsze brakowało, tak? Ja mam tego mojego brata jednego, on jest daleko, no jasne, że też się wspieramy i mamy ciepłe relacje, ale to jest co innego i mi tego brakowało i cieszy mnie ogromnie, że moje dzieci już teraz mają siebie, a kiedyś jak będą dorosłe, to też będzie to ogromny kapitał.
A czy uważasz, że to Bóg powołuje do wielodzietności? Czy każda kobieta jest powołana do wielodzietności?
Wiesz co, to jest strasznie trudny temat moim zdaniem, dlatego że no, z jednej strony jakby biologia tak nas uwarunkowała, od strony biologicznej jesteśmy tak uwarunkowani, że no, kobieta może mieć tyle dzieci, ile może i to jakby nie wynika z jej chcenia czy niechcenia, tylko ktoś urodzi tyle, a ktoś inny nie. Z drugiej strony dzisiejsze czasy jakby bardzo mocno akcentują potrzebę planowania, gdzieś ułożenia pewnych rzeczy w życiu i nawet Kościół też w tym kierunku często zmierza, prawda, że poczynanie kolejnych dzieci powinno być przemyślane i to...
No tak. A jak rodzice do tego ustosunkowujesz?
Zapewnić byt. A ja mam poczucie, że no jakby takie dawno temu było powiedzenie, które gdzieś tam moja stara ciotka przywołuje: Bóg da dzieci, to daj na dzieci.
Doświadczasz tego?
Tak, zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie to kolejne piękne powiedzenie, że każde dziecko się rodzi z bochenkiem chleba, u nas się po prostu sprawdza rewelacyjnie. Jak miał się urodzić nasz drugi syn, tuż przed porodem mój mąż stracił pracę. Wszyscy się łapali za głowę i płakali, mówi: co wy zrobicie? Dwoje małych dzieci, a on bez pracy. Zanim jeszcze skończył pobierać pieniądze z tamtej starej pracy, już miał drugą pracę, dużo lepszą, za drugie tyle pieniędzy. Nie było najmniejszego problemu. I różne rzeczy nam się w międzyczasie zdarzały z kolejnymi dziećmi. Nigdy nie było tak, żebyśmy nie mieli co jeść, żebyśmy nie mieli za co żyć. Także mam poczucie, że poza tym to też jest trochę tak, że no, jeśli mężczyzna jest odpowiedzialny, no to jakby no, ma taką rodzinę, jaką ma i na taką zarobi. No. Pod warunkiem, że chce, tak? Że jest odpowiedzialnym i zaradnym człowiekiem.
Thank you.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Dla mnie też jakby takim wspaniałym przykładem jest moja babcia ze strony mamy, która urodziła 13 dzieci, z czego 10 do dorosłości odchowała, bo trójka zmarła w niemowlęctwie. I to były kompletnie inne czasy. Tak, nie było w domu prądu, nie było w domu wody, nie było niczego. I ona sobie radziła. I do tej pory ludzie na wsi wspominają, że tam dzieci brudne nigdy nie chodziły. Tak, że tam wszystko było jak należy, mimo tak ciężkich warunków. I ja sobie myślę, w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak świetnie i wszystko jest...
No właśnie, cały czas się słyszy, nie? Że w takich czasach decyduje się na więcej niż twoje dzieci.
Mnie to rozwala całkowicie, jak czasami, szczególnie właśnie jakieś starsze panie spotkane, widząc naszą rodzinę, nawet się czasem zachwycają, ale potem mówią, i pani się w takich czasach decyduje. A ja pytam, a kiedy były lepsze czasy?
No, dokładnie.
Nie było lepszych czasów, naprawdę. Nigdy nie było aż takich wygód, tylko
my jesteśmy wygodniejsze.
Tak, no bo w tej chwili standardem jest jedno albo dwoje dzieci. Najlepiej szybko odchować, wypchnąć do żłobka, do przedszkola i tak naprawdę się nimi nie zajmować. Jakoś trudno mi się z tym pogodzić.
No właśnie, to możesz powiedzieć, że się zajmujesz swoimi dziećmi w 100% albo w 200%.
Znaczy, to też nie jest tak, że moje dzieci nigdy nie chodziły do przedszkola, do szkoły też do niedawna chodziły, ale też da się żyć bez tego, tak?
Ale nie jesteś zmęczona, będąc z dziećmi non-stop?
Wbrew pozorom mniej mnie męczy, kiedy one są stale w domu, niż kiedy trzeba było rano rozwieźć po placówkach, po południu przywieźć z zegarkiem w ręku cały czas, czy ja zdążę, czy ja się nie spóźnię, czy panie w szkole się nie będą złościć, że one musiały tu jeszcze 10 minut poczekać, bo się rodzic spóźnia. Także wbrew pozorom jakby psychicznie lepiej znoszę tę sytuację. I jasne, że rozwalają mnie takie dni, kiedy oni wstają rano i mają niechcieja i trzeba ich batem do jakiejś aktywności zapędzać. Z drugiej strony staram się bardzo pilnować tego, żeby jednak oni codziennie tej szkoły trochę zrobili. Tak mam poczucie, że jak pofolguję, to potem będzie trudno strasznie ich skłonić do tego, żeby... No bardziej, że bardzo szybko. Kiedyś tak się stało, że poniedziałek mam jakiś wypadł, bo było jakieś towarzysko, kulturalne atrakcje i już w następnym tygodniu moje dzieci stwierdziły, ale w zeszłym tygodniu, w poniedziałek się nie uczyliśmy, to może dzisiaj też nie. Więc to się jakby... Rzeczywiście są takie dni, kiedy jest ciężej, ale tak w ogólnej perspektywie mi jest lżej.
Ale jak szukasz tego czasu dla siebie? Na modlitwę, na pomalowanie paznokci, no nie wiem,
czas
na
modlitwę znajduję na przykład karmiąc moje najmłodsze dziecko do uśpienia. Wtedy się mogę odizolować od całego towarzystwa i to jest, no ona lubi długo sobie powisieć na mnie, w związku z tym to jest 15 minut, 20 minut, pół godziny czasami. I to jest taki czas, kiedy się mogę wyciszyć. Paznokci nie maluję na szczęście. Wszelkie działalności pielęgnacyjne wokół mojego ciała ograniczam do minimum.
Najbardziej. Na poczytanie książki na przykład możesz sobie tutaj...
I nad tym ubolewam, ponieważ rzeczywiście od kiedy uczę dzieci w domu, mam bardzo niewiele czasu na to. To jest fakt, że mam kilka takich książek, które gdzieś tam zaczęłam i no jeśli jest to literatura niekoniecznie wysokiego lotu, to zwykle ma miejsce w toalecie i tam przy zasiąściu na chwilę jest moment, żeby chociaż te 5-10 minut chwycić. Ostatnio na przykład czytałam w taki sposób biografię.
Nie mów, Danuty, nie mów.
Widziałaś u mnie w toalecie, no właśnie. I jeszcze mi tylko końcóweczka została, ale dzięki temu, że leży sobie w toalecie, to tak mam szansę po trochu ją przeczytać. Natomiast mam trochę też literatury takiej bardziej zawodowej, którą bardzo bym chciała przeczytać i rzeczywiście jest trudno. Bo to są takie rzeczy, na którym się trzeba skoncentrować.
Właśnie, tu jeszcze cię łapnę, mówiąc brzydko. Ja widzę i jakoś mocno czuję, że masz też powołanie, jeśli mówimy o powołaniu, do bycia położną. No, i co z tym twoim powołaniem?
To jest trudne powołanie dla mnie, bo w ogóle zaczęłam studiować położnictwo, kiedy już miałam na świecie troje dzieci.
Tak, jeszcze dodajmy, że urodziła się w domu.
Tak, urodziła się w domu i myślę, że to miało też duży wpływ na moją fascynację położnictwem. Dlatego, że już jak się urodził mój najstarszy syn, to mnie zaczęło w kierunku tego położnictwa ciągnąć, ale wtedy akurat miałam rozpoczęty doktorat i to wszystko rozgrzebane i w trakcie. Studia z położnictwa są wyłącznie studiami dziennymi, nie ma żadnej innej możliwości studiowania. I jakoś tak przez rozsądek odłożyłam to sobie na trochę. No ale już po trzecim synu to doktorat już był obroniony i jeszcze w międzyczasie rolnictwo ukończone. Tak mnie bardzo ciągnęło. I rzeczywiście te studia skończyłam w międzyczasie rodząc córkę i potem jeszcze tak naprawdę już dyplom robiłam z kolejną córką na pokładzie. Także takie dziewczyny są, wszyscy się śmieją, że będą położnymi, bo jak może być inaczej.
No tak.
I rzeczywiście bardzo mnie do tych kobiet w ciąży ciągnie. Różni znajomi się ze mnie śmieją, że kobiecie w ciąży nie jestem w stanie odmówić niczego. I trochę tak jest. Tak? Mam poczucie, że to jest taki moment w życiu, kiedy kobieta powinna być dopieszczona, rzeczywiście za wszelką cenę powinna czuć, że to jest stan błogosławiony, bo tak naprawdę dzieje się z nią coś kompletnie niesamowitego. Tak? No i faktycznie bardzo bym chciała coś móc w tym zawodzie czynnie robić. Troszeczkę jest to w tym momencie utrudnione, dlatego że jestem takim zawodowo martwym punkcie. To znaczy mam dyplom i prawo wykonywania zawodu, ale nie mogę pracować samodzielnie, ponieważ nie mam 2 lat praktyki. Mhm. A bardzo trudno mi się dostać gdzieś na 2 lata praktyki, ponieważ mam rodzinę.
No tak.
I o to się to wszystko troszkę rozbija.
Nie czujesz, że trochę tutaj ci dzieci zabierają czy zawężają pole działania?
Nie wiem, czy tu w tym akurat przypadku, czy bardziej nie zawęża pola działania mąż, który bardzo się nieprzychylnie nastawia do moich pomysłów na rozwój zawodowy w tym kierunku. Ale też sobie myślę, że jeszcze mam trochę czasu. Na razie mija niedługo 2 lata, od kiedy dostałam dyplom. Moje prawo wykonywania zawodu, dopóki go nie wykonuję, jest ważne przez 5 lat od momentu uzyskania dyplomu. Więc mam nadzieję, że w ciągu tych 3 lat, które jeszcze przede mną, coś się może wydarzy takiego, co pozwoli mi to kontynuować. Może chociaż na raty po 5 roku, te 2 lata jakoś praktyki zawodowej gdzieś się uda zdobyć, a potem świat będzie mój tak naprawdę położniczy, tak? Bo to daje niezależność zawodową, jeśli sobie założę firmę położniczą, to po tych 2 latach praktyki mogę się zajmować chociażby poradnictwem, prowadzeniem ciąż.
No, myślę, że takich bożych położnych i lekarzy cały czas brakuje, także też możemy słuchaczom zawierzyć tą intencję.
A jeśli ktoś miałby ochotę mnie modlitewnie wesprzeć, to bardzo się polecam.
Jak najbardziej. Kasiu, musimy dzisiaj kończyć, niestety, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, wierzę, że jest to pierwsza część naszej rozmowy.
Daj Boże.
No cóż, no, dziękujemy Bogu za twoją rodzinę i za dar waszych serc, bo doświadczyliśmy tego dzisiaj i nie tylko my. Także i my, i nasi słuchacze na pewno też będą pamiętać modlitwie o waszej rodzinie. Dziękuję ci za to spotkanie.
Dziękuję również.
Dziękujemy państwu i ja zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.